Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Oto słowo Boże.
Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna jego łaski. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie. Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam została dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Oto słowo Boże.
Boku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Chwała Tobie, Królu wieku. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Królu wieku.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Z słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobą. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przekazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, Ojciec Święty Franciszek w katedrze na Wawelu podkreślił konieczność przekazu w życiu na co dzień Ewangelii bliskości. Składają się na nie dwa filary: błogosławieństwa i realizacja uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Chodzi o komunikację i chodzi o samarytańską bliskość. Oznacza to, moi drodzy, że bliskość to umiejętność pomagania sobie nawzajem, aby bardziej stawać się ludźmi. A jest to możliwe, gdy udawanie ustąpi miejsca miłości. Tymczasem udawanie stwarza przeróżne patologie. Może być patologia pracy nauczyciela, dziennikarza, księdza, człowieka nauki, lekarza, rządzących i rządzonych, jak zapisał kiedyś ksiądz Józef Tischner. Franciszek z kolei w przemówieniu na brzegach podkreślił, że Bóg oczekuje od chrześcijan młodych, ale generalnie od nas wszystkich, przełamywania w życiu wszelkich stereotypów, postaw zamknięcia i zamiany kanapy na parę butów, które pomogą otwierać nowe horyzonty przepełnione bliskością i miłosierdziem. Aby tak się działo, trzeba umieć eliminować wszelkie formy zamknięcia i pogardy, odrzucając dyskryminację i przemoc. Chodzi o to, że niemoralność sprawia, że traci się poczucie wstydu, a wstyd strzeże takich wartości jak prawda, dobroć i piękno. Niemoralny często nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu, dokładnie jak ktoś, kto ma nieświeży oddech i zupełnie tego nie czuje. Mając tego świadomość, papież zaproponował światu chrześcijańskiemu, temu młodemu, ale on też i obowiązuje nas starszych, miłosierny wymiar codziennych ludzkich odniesień. Zaczynając od zwykłej międzyludzkiej komunikacji. Oczywiście spotkanie między ludźmi będzie owocne jedynie wtedy, kiedy zrodzi się wzajemna bliskość, a bliskość jest troską. Troską, która pociesza, uzdrawia i świętuje. Dlatego w świecie spolaryzowanym, który nad wyraz dzisiaj widzimy, i podzielonym jeszcze bardziej, miłosierne komunikowanie ze sobą oznacza przyczynianie się do wzmacniania dobrej woli, wolnej woli i solidarnej bliskości między dziećmi Bożymi i braćmi w człowieczeństwie. Miłość autentycznie stwarza chęć do życia i angażowanie się w to życie. Co więcej, jedynie miłość nadaje życiu kształt prawdziwie ludzki. Miłość wskazuje uczucie. Miłość wskazuje łaskę. Miłość wskazuje dobroć. Nie jest to miłość z telenoweli, jak przypomni Franciszek. Jest to miłość, która robi pierwszy krok, która nie zależy od ludzkich zasług, ale wypływa z ogromnej bezinteresowności. Jest to Boża troskliwość, której nic nie może powstrzymać, nawet grzech. Ponieważ potrafi wznieść się ponad grzech, pokonać zło i je wybaczyć. Z takiej postawy miłości, moi drodzy, wypływają pokora, radość i siła. Te trzy zawsze idą ze sobą razem. Pokora, radość i siła. Te trzy cechy zawsze występują ze sobą w człowieku razem. W takiej perspektywie istotną kwestią jest moc pokonywania trzech zacheuszowych przeszkód, które z pewnością pamiętamy z Ewangelii. Chrystus tam mówi o niskim wzroście, mówi o paraliżującym wstydzie i mówi o szemrzącym tłumie. Niski wzrost jest symptomem kryzysu duchowej tożsamości. A co się na nią składa? Składają się na nią nieakceptowanie samego siebie. Za tym idzie zakompleksienie, niezadowolenie z życia i negatywne myślenie. Dlatego zwrócenie swojego wzroku w kierunku Boga wyzwala na nowo świadomość bycia dzieckiem Bożym. Paraliżujący wstyd jako drugi element składowy postawy Zacheusza wyzwala niechęć do podjęcia ryzyka i niechęć do zaangażowania się w cokolwiek. W ten sposób pozbawiając człowieka radości i zamykając jego życie w zwykłej szufladzie, jak po przeczytaniu książki. W końcu szemrzący tłum. Jest on synonimem wszelkiego blokowania, krytykowania, obśmiewania, pozorowania i makijażu duszy. Tymczasem Bóg wzywa nas do zaufania Jemu na nowo. Drugim elementem postawy miłosiernej jest budowanie mostów. My, starsi, możemy się tego od was uczyć. Często nawet nie możemy się tego nauczyć, tak słabo nam to idzie. Budowanie mostów należy do istoty komunikacji między ludźmi. Komunikować się z kimś to czynić coś wspólnym poprzez nawiązywanie więzi. Jest to możliwe jedynie wtedy, kiedy komunikacja między ludźmi pomaga im stawać się coraz lepszymi, a robi to poprzez wejście w pole oddziaływania miłosierdzia. Oczywiście, moi drodzy, możemy spotkać się z takimi ludźmi, którzy twierdzą, że wizja społeczeństwa opartego na miłosierdziu jest bezzasadnie idealistyczna, a w wielu przypadkach zbyt pobłażliwa. Jednak nie ma innej drogi, gdyż tylko z lekarstwem miłosierdzia można wyjść naprzeciw tak wielu we współczesnym świecie zranionym, potrzebującym wysłuchania, zrozumienia, przebaczenia i miłości. Jest, moi drodzy, także charakterystyczną sprawą, że miłosierdzie jest otwarciem się na serca osób ubogich. I wy to dobrze umiecie rozpoznać. A ubogim można być nie tylko dlatego, że się nic nie zjadło, ale dlatego, że zostało się zlekceważonym, obrażonym i potraktowanym z pogardą. Z tej racji możecie sami to zaobserwować, że główną cechą ubóstwa jest milczenie. Ubóstwo to stan niemożności wypowiedzenia się. Ludzie ubodzy nie mają głosu, nie są nigdzie szanowani, nie są nigdzie tolerowani, a przecież ktoś musi mówić w ich imieniu. Trzecim elementem miłosierdzia, moi drodzy, jest umiejętność słuchania innych. Umiejętność słuchania innych sprzyja budowaniu mostów i sprzyja wzajemnej integracji. Dlatego pięknie jest, gdy osoby troszczą się o to, by starannie dobierać słowa i jeszcze staranniej dobierać gesty, ażeby przezwyciężać nieporozumienia, leczyć zranioną pamięć i budować pokój i zgodę. Oczywiście podstawowym warunkiem jedności jest pamięć o własnej przeszłości i dążenie do poszukiwania prawdy. To są dwa podstawowe warunki. Oznacza to, moi drodzy, zacytuję papieża Franciszka, że lud, który pamięta, nie powtarza błędów przeszłości. Natomiast z ufnością podejmuje wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Pamięć ocala duszę ludu od tego, czy od tych, którzy chcieliby go zdominować lub wykorzystać dla własnych interesów. W tym właśnie duchu podczas spotkania z młodzieżą w Krakowie w 2016 roku papież przypomniał, że jesteście przyszłością świata i Kościoła, jeśli będziecie pielęgnować pamięć o swojej rodzinie i o całej swojej historii. Drugim warunkiem jedności jest budowanie na prawdzie. A prawda nie jest sprawą prywatną. Prawda ma znaczenie publiczne. Chociaż najpiękniejszą wartością, moi drodzy, w tym życiu jest wolność, to jest najpiękniejsza wartość, jaką człowiek może posiadać na tym świecie. To jednak wolność może być złudzeniem wolności, a prawda ze złudzeń wyprowadza. Prawda ze złudzeń wyprowadza czasami bardzo boleśnie, ale ze złudzeń wyprowadza. Dlatego wolność musi być ożeniona z prawdą. One wzajemnie się warunkują i uzupełniają. Z tej racji jeszcze za czasów biskupich kardynał Bergoglio w jednej z homilii w Buenos Aires podkreślił, że przeklęty jest ten, kto nie trwa z łagodnością przy prawdzie, kto nie wie, w co wierzy, kto prezentuje dwuznaczne poglądy, kto za wszelką cenę troszczy się tylko o swój własny wizerunek, o mały świat własnych ambicji. Jego lęki prędzej czy później wybuchną agresją, poczuciem wszechmocy i nieodpowiedzialną improwizacją. Moi drodzy, miłosierdzie jest najpiękniejszą formą miłości. Amen.